Doktor Paweł Grzesiowski w dzisiejszym programie mówił już o tak zwanej profilaktyce pierwotnej. Pora na profilaktykę medyczną, czyli na tak zwaną medycynę stylu życia.
Nawet mamy takie stowarzyszenie w Polsce medycyny stylu życia, a więc ludzie, którzy się gromadzą wokół tej idei, że można to przez jakieś konkretne działania zmienić. Czyli nasz styl życia można w jakiś sposób kreować. Regularne badania lekarskie, tak zwane badania przesiewowe, szczepienia, wczesna identyfikacja czynników ryzyka, wskazanie zasad tego zbilansowanego, zdrowego stylu życia. Chciałem tu też przy tej okazji powiedzieć o badaniach przesiewowych u noworodków. Od września mamy nową grupę chorób, którą możemy testować. To są badania przesiewowe w kierunku złożonych zespołów zaburzeń odporności. To jest bardzo ważne badanie, bo kilkoro dzieci rodzi się w Polsce corocznie z ciężkimi zaburzeniami odporności. Jeśli my o tym będziemy wiedzieli zaraz po urodzeniu, jesteśmy w stanie uratować te dzieci. Jesteśmy w stanie zadbać o ich zdrowie na samym początku ich życia. Zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową, czy też badania osteoporozy, ale również takie nowe, można powiedzieć, trendy jak ochrona mikrobiomu. Przecież w tej chwili na pewno Państwo słyszycie i widzicie, że ten mikrobiom czy mikrobiota stały się takim hasłem reklamowym. Każdy produkt ma być przyjazny mikrobiocie. Co to znaczy? Ale dobrze, że to się przebiło, bo mikrobiom to bakterie i wirusy, grzyby, różnego rodzaju mikroorganizmy, które żyją w naszym organizmie cały czas i one są, można powiedzieć, wbudowane w ten system funkcjonowania naszego organizmu. A więc jeśli my zniszczymy naszą mikrobiotę, w pewnym zakresie jesteśmy wystawieni również na choroby. A więc dziś już zrozumieliśmy, że nie my sami dbamy o swoje zdrowie, ale również te mikroorganizmy, które są w naszym ciele, one wpływają na nasz dobrostan. A więc trzeba je chronić. Niestety w pewnych zakresach pojawiają się zmiany, można powiedzieć samoistne, związane z wiekiem. Zaprogramowane genetycznie i mikrobiom też się zmienia z wiekiem i dziś niektóre hipotezy mówią o tym, że tak naprawdę umieramy nie dlatego, że nasze komórki się starzeją, ale dlatego, że nasz mikrobiom się starzeje i wysyła coraz więcej sygnałów do zakończenia życia. To też jest pewnego rodzaju droga, być może ścieżka do długowieczności, do wydłużania naszego życia, bo jeśli nauczymy się ten nasz mikrobiom jakoś odbudowywać, no to jest szansa, że tych sygnałów będzie mniej. No i wreszcie immunomodulacja. Dzisiaj właściwie układ odporności jest odmieniany we wszystkich chorobach, dlatego że coraz więcej jest dowodów na to, że takie choroby jak cukrzyca, jak miażdżyca, jak POHP, one tak naprawdę mają u swojego początku zapalenie, hiperzapalenie, czyli reakcję jaką? Immunologiczną, która jest reakcją obronną. No ale jeśli nasz organizm, to trochę tak jak z tym nieszczęsnym paleniem traw, jeżeli ktoś nie rozumie, że to może spowodować pożar, że to może spowodować kataklizm, no to właśnie robi to wypalanie traw, żeby, bo myśli, że to jest taki właśnie niewielki czynnik czyszczący. Ale niestety nasz organizm ma w sobie to ryzyko, że przewlekły stan zapalny uruchamia mnóstwo patologicznych zjawisk i dzisiaj coraz więcej z tego rozumiemy i być może to też jest kolejna droga. Są już leki nazywane nawet senolitykami, czyli leki, które mają zapewnić długowieczność na zasadzie hamowania przewlekłych procesów zapalnych. No więc to jest kierunek, który na pewno będzie się rozwijał, bo już chyba wszyscy wiedzą, że tak naprawdę kierunki naszego życia są bardzo mocno kontrolowane właśnie przez układ odporności. No i tu przykład fantastyczny. Pierwsza terapia genowa z sukcesem. Dziecko z niedoborem genetycznie uwarunkowanym jednego z enzymów leczone już terapią genową zaraz po urodzeniu. Mamy sukces, kilka miesięcy obserwacji. To jest to nasze światełko w tunelu dla osób, które mają właśnie uszkodzone geny i jest szansa na ich naprawę w wyniku stosowania najnowszych technologii. W Polsce nie ma specjalności lekarskiej, medycyna zapobiegawcza. Apeluję o to, aby była. Mamy za to od 2023 roku nowy zawód medyczny, profilaktyk. To jest w mojej ocenie, to jest absolutnie, gdybym dziś miał lat, nie wiem, 20, to chyba bym się tym chciał zająć, bo to jest obszar, który, jak słyszą Państwo, on jest właściwie w każdej dyscyplinie, w każdym obszarze, w każdej dziedzinie miałbym pracę. Czyli taki profilaktyk mógłby dzisiaj w pewnym sensie wesprzeć lekarza, wesprzeć personel medyczny w rozumieniu pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów właśnie w tym kształtowaniu zdrowego stylu życia. Bo jeszcze raz powtórzę, lekarze nie mają czasu i szansy na to często, żeby spotkać tego młodego człowieka, który ma szansę jeszcze wpłynąć na swoje życie, bo jeszcze nie ma tych nawyków, przyzwyczajeń. Kilkunastu, ja patrzę na moich synów, jeden ma 21 lat i on w ogóle nie chodzi do lekarza. No inna sprawa, że ma lekarza w domu, ale on nie chodzi do lekarza w rozumieniu, nie odwiedza lekarza rodzinnego. Nie ma takiej potrzeby. Jak coś potrzebuje, no to jest interwencja, jakieś bezpośrednie, prawda, szybka porada i tyle. Więc jeszcze rzadziej chodzi ten 15-latek, który tak naprawdę poza infekcjami właściwie, które się kończą kilkudniowym pozostaniem w domu i leczeniem objawowym, właściwie nie potrzebuje lekarza. W rozumieniu, nie ma tej potrzeby przychodzenia do gabinetu lekarskiego, bo jest jakiś problem zdrowotny. I tu myślę, że przejście tej bariery właśnie, że my potrzebujemy kontaktu z fachowcami od profilaktyki, ale właśnie może z dala od gabinetu lekarza rodzinnego w tym kontekście, że to nie jest miejsce kojarzone ze zdrowiem. To jest miejsce kojarzone z chorobą. I to jest ten problem, dla którego myślę, że warto zbudować taki sektor, gdzie ludzie, którzy będą mieli ten zawód, a jest ich w tej chwili ponad 11 tysięcy osób skończyło zdrowie publiczne w Polsce. To jest gigantyczna armia ludzi, którą moglibyśmy wprowadzić do systemu ochrony zdrowia, którzy mogliby w sposób absolutnie, moim zdaniem, skuteczny zmienić obraz naszej populacji. A wymagania w tym zawodzie są w gruncie rzeczy nie tak duże. Trzeba mieć chociażby licencjat ze zdrowia publicznego i wpis do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych. Naprawdę. Także tu nie trzeba kończyć 6 lat studiów medycznych i jeszcze robić kolejnych 5 lat specjalizacji, tylko zdrowie publiczne 3 lata w zasadzie uprawniałoby już licencjat do działań zawodowych. No ale teraz muszę niestety jeszcze przejść przez najważniejsze wyzwania zdrowotne, o których chciałbym powiedzieć. A więc tak, po pierwsze demografia. To nie jest jeden czynnik, który wpływa na to, że rodzi się nas mniej, a umiera nas coraz więcej w rozumieniu statystycznym. Czyli to jest efekt wielu lat funkcjonowania systemów rozwiniętych cywilizacji. Im lepiej się czujemy, im mamy, można powiedzieć w cudzysłowie, wygodniejsze życie, tym rzadziej decydujemy się na mnogie potomstwo. To jest zjawisko, które jest znane od tysięcy lat. Większość cywilizacji, które dochodziły do pewnego progu sukcesu, można nazwać to różnie, finansowego czy sukcesu rozwojowego, przestawała mieć chęć na rozmnażanie. W rozumieniu pomnażanie gatunku, bo po prostu się już człowiekowi też nie chce. Tak? Mamy tak dobrze, że właściwie to chcielibyśmy z tego dobra korzystać, bez ograniczeń. A tu pojawia się młody obywatel, którym trzeba się zająć. Trzeba się podzielić też tym wszystkim. Trzeba wydać na niego pieniądze. Trzeba skupić uwagę na wychowaniu młodego człowieka. Więc to nie jest tak, że dzietność spada tylko dlatego, że trują nas jakieś toksyny. Nie. Myślę, że też dzietność spada dlatego, że w naszych umysłach pojawiają się inne priorytety. Demografia zatem jest znowu pewnym wynikowym zatrucie nadmiarem informacji. Dzisiaj dużo o tym mówimy. W pewnym momencie, kiedy były bariery z dostępem do informacji, tylko wybrane osoby miały dostęp do bieżących informacji, to była tragedia. Dziś mamy przesunięcie w drugą stronę. Wszyscy mają dostęp do wszystkich informacji. I to jest bardzo niedobrze, dlatego że nasze mózgi w ogóle jeszcze nie są do tego przygotowane, żeby właśnie selekcjonować, żeby się odcinać, żeby wyłączać telefon, żeby nie sięgać właśnie po te komentarze nieszczęsne, a może nie zamieszczać tak wielu zdjęć swoich i własnej rodziny i nie odkrywać swojego życia przed wszystkimi. Prawda? My dzisiaj jesteśmy trochę tym porażeni, że ktoś na przykład opowiada 5 lat swojej choroby i codziennie publikuje to w internecie. To jest terapeutyczne, ale z drugiej strony, gdzie jest miejsce na ten element skupienia nad własnym życiem, jeżeli to wszystko idzie na zewnątrz, prawda? Jak nasze relacje się zmieniają, Wyobraźcie sobie Państwo, że teraz ktoś przez 5 lat opisuje, że jest chory na raka, a potem spotykacie go w autobusie. Wy go znacie, on was nie. Wy o nim wszystko wiecie, on o was nic. To zmienia kompletnie relacje w populacji, prawda? Że ktoś nagle staje się gościem w waszym domu, w waszym umyśle, zaczynacie myśleć o tej osobie, jak ona żyje, tak? I tworzą się te cybernetyczne więzi, które niestety no, nie zastąpią normalnych. I to już dziś wiemy, że ta cyber społeczność jest bardzo łatwa do zniszczenia. Wystarczy wyłączyć internet. Zdrowie mentalne to jest pochodna znowu tej infodemii, która się wokół nas dzieje. Konflikty zbrojne, zmiany klimatyczne, szybszy rozwój technologii niż ludzi, napisałem. I tu no, nie mogę sobie podarować jednak paru słów krytycznych wobec sztucznej inteligencji. Dla mnie sztuczna inteligencja jest produktem handlowym. My od lat i w medycynie, i poza nią znaliśmy pojęcie uczenie maszynowe. I to jest lepsze określenie, bo ono nie daje złudzenia, że maszyna myśli. Maszyna nic nie myśli, tylko maszyna analizuje dane, które do niej włożycie. No to nie jest inteligencja, tak? Kalkulator trudno nazwać sztucznym inteligentem, tak? A to jest dokładnie ta sama historia. Oczywiście nie chcę bagatelizować, ani nie będę, broń Boże, atakował sztucznej inteligencji, ale w moim pojęciu to jest właśnie znowu kolejna zmyłka. Ktoś to nazwał w taki sposób, żebyśmy za pewien czas, być może słowo sztuczna zniknęli i się okaże, że jest inteligencja maszynowa i inteligencja ludzka. Tak nigdy się nie stanie. To już wiemy, że myślenie o tym, że kiedyś, no chyba, że sieci neuronalne, czy będą takie hybrydy mózgu człowieka i maszyny, wtedy oczywiście doczekamy się pewnie takiego czasu, gdzie będzie można mówić o formie inteligencji sztucznej. Natomiast dziś to jest po prostu super sprawne narzędzie do analizy danych. I ono jest niezastąpione. I zgadzam się tutaj z Państwa wcześniejszymi uwagami, że ja nigdy nie przejrzę 2 milionów zdjęć rentgenowskich w 2 minuty. Maszyna to zrobi. Ale to jest dokładnie to, co ona zrobi. I wypluje pewien wynik, który raz będzie trafny, ale czasami nie. Więc to jest właśnie ten element, którego też nie powinniśmy nigdy wprowadzić do naszego życia, że sztuczna inteligencja zacznie być zastępować decyzje ludzi, bo oczywiście wiemy, że człowiek to jest najsłabszy punkt wielu łańcuchów decyzyjnych, ale mimo wszystko ten człowiek wymyślił te wszystkie sprawy i on musi mieć nad tym kontrolę. Długowieczność jest faktem. Długowieczność nie jest czymś, do czego można dążyć, tylko to jest pewien skutek. Jeszcze w połowie lat 90. żyliśmy przeciętnie w wielu częściach świata 50 lat. Dzisiaj mówimy o 120, więc to jest zupełnie nowe wyzwanie dla świata. W zeszłym roku w Polsce urodziło się zaledwie 250 tysięcy dzieci nowych, a zmarło ponad 400 tysięcy osób. A więc to, że my mówimy, społeczeństwo się starzeje, to nie wynika z tego, że tylko dłużej żyjemy, ale niestety dopływa coraz mniej młodych osób, coraz mniej dzieci się rodzi i to przesuwa statystyki w kierunku oczywiście osób długo żyjących. Przyczyny zgonów na świecie. Pierwsza przyczyna, najważniejsza, kardionaczyniowe przyczyny, nowotwory i choroby układu oddechowego. Przez krótki czas COVID nam pokazał, że choroby zakaźne również mogą bardzo mocno skomplikować obraz demograficzny i chciałbym tu bardzo mocno to podkreślić. To jest pewnego rodzaju ostrzeżenie. Ekosystem wysłał do nas sygnał. Człowiek jest istotą ulotną. Maleńki wirus może go zniszczyć. I miejmy tego świadomość. Przy całym naszym fantastycznym rozwoju technologicznym musimy pamiętać, że choroby zakaźne nie zostały i nie zostaną nigdy pokonane, mając na względzie rezerwuary drobnostrzejów, o których jeszcze nawet nie wiemy. Kto by pomyślał, że w pewnym momencie nietoperz stanie się naszym największym wrogiem tak naprawdę, bo to on jest tym źródłem patogenów, które wywołały pandemię. Proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o walkę z chorobami zakaźnymi, to nie tylko medyczne interwencje, ale właśnie poprawa higieny, warunków życia, odżywiania, wody. To właśnie medycyna zapobiegawcza, czyli szczepienia i szybka diagnostyka, ale to również medycyna naprawcza, czyli dobre leczenie, usuwanie choroby zakaźnej. No i wreszcie poprawa poziomu wykształcenia i dostępu do informacji, bo to, co próbujemy też w naszych skromnych działaniach zrobić? Pokazać Państwu, czy są te choroby, czy ich nie ma, ile ich jest, żebyście Państwo mogli sami sprawdzić w naszym ulubionym internecie, ile jest jakiej choroby w danym momencie. Ostatnie stulecie to kilka pandemii ogłoszonych i kilkanaście pewnie nieogłoszonych, takich jak chociażby pełzające zakażenia, cały czas nowe problemy. HIV, HCV, gruźlica, lekooporność, borelioza i choroby odkleszczowe, czy wirusy zwierzęce takie jak Zika, czy West Nile Virus, czy Mpox, prawda? To są te zagrożenia, które w ostatnich latach pojawiły się mimo tej całej naszej fantastycznej technologii i cyberświata. Legionella. Wystarczy, że zapomnimy o dbaniu o jakość wody i mamy taki problem, jaki mieliśmy, czyli masowe zakażenie poprzez wodę, która płynie w kranie. Mamy grypę, COVID, RSV, czyli choroby sezonowe. Jesteśmy w stanie również, niestety, generować cały czas nowe zagrożenia w zakresie lekooporności, ponieważ używamy bardzo dużo antybiotyków. Musimy mieć świadomość, że te zagrożenia, o których tu mówiłem, są realne, dają się zmierzyć i można do nich również zastosować określone działania profilaktyczne. Chciałbym jeszcze podkreślić ten element chorób przewlekłych, nieinfekcyjnych, ale mogących zaczynać się od infekcji. Tym triggerem, który tym czynnikiem wyzwalającym stan zapalny może być właśnie wirus czy bakteria. I tak też się stało w pandemii. Dziś mówimy bardzo mocno o czymś, co nazywa się long COVID czy zespół pokovidowy. Warto o tym pamiętać, że to jest właśnie ten przewlekły stan zapalny, który może prowadzić do destrukcji różnych narządów, począwszy od mózgu, przez nerki, wątrobę, skończywszy na układzie krążenia czy układzie oddechowym. Ten przewlekły COVID, czy inaczej mówiąc, przewlekłe skutki COVID-u mogą dotyczyć nawet 10-15% populacji świata, więc jest to wyzwanie ogromne, ale również otwarty obszar do działań profilaktycznych i terapeutycznych. I my jesteśmy niestety w szarym końcu krajów, chociażby w Europie, które finansują stricte działania profilaktyczne, czyli że te pieniądze są naznaczone i mogą być wydane tylko na funkcje profilaktyczne. Takie kraje jak Dania czy kraje skandynawskie, gdzie profilaktyka została posunięta do właściwie już takiego poziomu, można powiedzieć, właśnie społecznych interwencji. To są dla nas absolutnie wzorce, chociaż też raczej bym unikał wskazywania kraju, tylko w wielu krajach są rozwiązania zastosowane, które moglibyśmy podpatrzeć, więc część działań na przykład w zakresie szczepień, no fantastyczna. Norwegia jest tutaj absolutnie w moim pojęciu liderem. Walka z lekoopornością, to znowu Szwecja, Dania. To są fantastyczne programy, które były realizowane i dalej są, mające na celu redukcję tego zagrożenia. Więc myślę, że trzeba by było właściwie zrobić taką kwerendę i popatrzeć, co komu się udało, żeby nie wydważać otwartych drzwi i do nas to adaptować.
Jeżeli już mówi się coraz częściej o tym, że człowiek zaprogramowany jest na 120 lat życia, od najmłodszych lat warto zadbać o to, aby to długie życie było także życiem w pełnym komforcie fizycznym. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia, mówi Małgorzata Żurakowska.